prolog.
Powinniśmy wracać.
Nalegał Garrett, kiedy las zaczął pogrążać się w mroku.
Dzicy nie żyją.
Czyżbyś bał się zmarłych?
Spytał Sir Waymar Royce z cieniem uśmiechu na ustach. Garrett nie dał się sprowokować. Był mężczyzną w sile wieku. Skończył 50 lat i widział już niejedno paniątko. Większość z nich przychodziła i odchodziła.
Zmarli to zmarli. Nic nam do nich.
Czy oni rzeczywiście nie żyją?
Dopytywał się Royce.
Jakie mamy dowody?
Will ich widział. Jeśli on twierdzi, że oni nie żyją, to ja mu wierzę.
Will domyślał się już wcześniej, że prędzej czy później wciągną go do swojej kłótni. Pragnął jednak, by nastąpiło to później.
Moja matka opowiadała mi, że zmarli nie mają głosu.
Moja niańka mówiła to samo, Will. Nie wierz w nic, co ci opowiadają przy piersi. Istnieją rzeczy, których można się nauczyć nawet od zmarłych.
Jego głos odbił się echem w pogrążającym się w mroku lesie.
Przed nami długa droga. 8 dni, może 9, a już zapada noc.
Codziennie zapada mniej więcej o tej samej porze. Garrett, czyżbyś bał się ciemności?
Will widział ściągnięte usta Garretta i błyski gniewu w jego oczach, schowanych pod czarnym kapturem grubego płaszcza. Od 40 lat Garrett służył w nocnej straży i nie przywykł, by traktowano go lekceważąco. Ale nie tylko o to chodziło. Will wyczuwał jeszcze coś pod zranioną dumą starca. Można było to wyczuć niemal namacalnie, nerwowe napięcie graniczące ze strachem. Will podzielał ten niepokój. Od 4 lat służył na murze. Kiedy po raz pierwszy wysłano go na zewnątrz, w jednej chwili przypomniał sobie wszystkie dawne opowieści, że aż go zemdliło. Później wydawało mu się to śmieszne. Teraz miał już za sobą ze 100 wypraw i niestraszne mu było ciemne odludzie. W ten sposób południowcy nazywali nawiedzany las. Tak było aż do dzisiaj, ponieważ tego wieczoru było inaczej. Opadająca na las ciemność sprawiała, że czuł dreszcz na całym ciele. Przez 9 dni jechali na północ, potem na północny zachód i znowu na północ. Oddalali się coraz bardziej od murów w pogoni za bandą dzikich grabieżców. Każdy kolejny dzień stawał się bardziej nieznośny od poprzedniego. Dzisiejszy okazał się najgorszy ze wszystkich. Liście szeleściły niczym żywe stworzenia, poruszane wiejącym z północy zimnym wiatrem. Przez cały dzień Will miał wrażenie, że coś ich obserwuje. Coś zimnego, nieustępliwego, co z pewnością nie darzyło go sympatią. Garrett podzielał jego odczucia. Will pragnął, by jak najszybciej popędzili i schronili się za bezpiecznym murem, lecz nie mógł tego powiedzieć swojemu dowódcy. A już na pewno nie takiemu dowódcy. Sir Waymar Royce był najmłodszym synem starego rodu posiadającego zbyt wielu przodków. Był przystojnym, 18-letnim mężczyzną o szarych oczach i niezwykle szczupłej sylwetce. Rycerz patrzył z góry ze swojego czarnego rumaka na Willa i Garreda, którzy jechali na drobniejszych koniach. Ubrany był w czarne skórzane buty, czarne wełniane spodnie, czarne rękawice z kreciej skóry i wspaniałe okrycie, które stanowiła czarna, lśniąca kolczuga nałożona na warstwy czarnej wełny i garbowanej skóry. Sir Waymar służył w nocnej straży od niespełna 5 roku, lecz nie można było powiedzieć, że nie przygotował się do swojego zajęcia. Przynajmniej jeśli chodzi o stroje. Szczególnego blasku dodawało mu jego futro z soboli. Czarne jak noc, grube i miękkie niczym grzech.
Założę się, że sam je wszystkie pozabijał.
Mówił wcześniej Garrett do swoich towarzyszy przy winie.
Pewnie poukręcał im łby nasz dzielny wojownik.
Trudno jest przyjmować rozkazy od człowieka, z którego śmiejesz się za jego plecami, pomyślał Will, dygocąc na grzbiecie swojego konia. Garrett pewnie czuł to samo.
Mormont powiedział, że mamy ich wytropić i tak zrobiliśmy. Nie żyją, nie będą nas więcej niepokoić. Przed nami ciężka droga, nie podoba mi się ta pogoda. Jeśli spadnie śnieg, powrotna podróż może potrwać nawet i 2 tygodnie. A śnieg to najmniejsze zło, jakiego należy oczekiwać. Mój panie, czy widziałeś kiedyś lodową burzę?
Młody rycerz wydawał się nie zwracać na niego uwagi. Wpatrywał się w mrok z miną na wpół znudzoną, na wpół roztargnioną, dobrze znaną jego podwładnym. Will jeździł z nim wystarczająco długo, by nauczyć się, że w takiej chwili lepiej mu nie przerywać.
Will, opowiedz mi jeszcze raz, co widziałeś. Dokładnie. Niczego nie opuszczaj.
Przed wstąpieniem do nocnej straży Will był myśliwym, a dokładniej mówiąc, kłusownikiem. Wolni Malistera przyłapali go na gorącym uczynku w lesie swojego pana, jak ściągał skórę z kozła. Tak więc miał do wyboru przywdziać czarny strój albo stracić rękę. Nikt nie potrafił poruszać się po lesie równie cicho jak Will, o czym szybko przekonali się jego czarni bracia.
Obóz znajduje się 2 mile stąd,
powiedział Will.
Tuż za wzgórzem, nad strumieniem. Podkradłem się najbliżej, jak tylko mogłem. Jest ich 8. Mężczyźni i kobiety. Dzieci nie widziałem. Postawili szałas przy skale. Śnieg prawie całkiem go przykrył, ale ja zauważyłem. Nie palili ognia, lecz wyraźnie widziałem wykopany dół. Nikt się nie poruszył. Długo ich obserwowałem. Żywi nie wytrzymaliby tak długo, nie poruszając się.
Widziałeś krew?
Nie.
A jakąś broń?
Miecze i łuki. Jeden z nich miał topór. Wyglądał na ciężki, z podwójnym ostrzem. Okrutna broń. Leżał na ziemi, tuż przy jego ręce.
Zwróciłeś uwagę na ułożenie ciał?
2 z nich siedzi pod skałą, a pozostali leżą na ziemi, jak zabici.
Albo pogrążeni we śnie.
Zabici! Na drzewie wśród gałęzi dostrzegłem kobietę. Pewnie stała na straży. Pilnowałem się, żeby mnie nie zobaczyła. Ona także się nie poruszała.
Masz dreszcze?
Trochę. To z zimna, panie.
Młody rycerz zwrócił się w stronę siwego zbrojnego. Ścięte mrozem liście zaszeptały dookoła, a Ruma Groysa skoczył niespokojnie.
Gareth! Jak myślisz, co ich mogło zabić?
Spytał obojętnym głosem Sir Waymar. Otulił się szczelniej swoim długim, czarnym futrem.
Chłód. Zeszłej i poprzedniej zimy, kiedy byłem jeszcze prawie chłopcem, widziałem, jak ludzie zamarzali z zimna. Ludzie opowiadają o zaspach głębokich na 40 stóp i o wiejącym z północy lodowatym wietrze. Lecz prawdziwym wrogiem jest chłód. Skrada się ciszej niż Will. Najpierw trzęsiesz się, dzwonisz zębami i tupiesz, marząc o grzanym winie i miłym ognisku. Potem chłód przenika cię, wypełnia twoje ciało i nie masz już siły z nim walczyć. Łatwiej jest po prostu usiąść albo położyć się spać. Podobno na końcu nie czujesz bólu. Słabniesz i ogarnia cię senność. Wszystko zamazuje się i czujesz, jakbyś tonął w morzu ciepłego mleka. Ogarnia cię błogi spokój.
Cóż za wymowność. Nie podejrzewałem cię o coś takiego.
Paniczyku, ja zaznałem podobnego chłodu.
Gareth ściągnął z głowy kaptur, odkrywając okaleczone miejsca, w których kiedyś miał uszy.
Uszy, 3 palce u nóg i mały palec lewej dłoni. Miałem szczęście. Mój brat zamarzł na warcie z uśmiechem na ustach.
Powinieneś się cieplej ubierać, Gareth.
Gareth rzucił młodemu rycerzowi gniewne spojrzenie, a blizny wokół otworów po uszach, które obciął mu maester Aemon, zaogniły się od gniewu.
Zobaczymy, jak ciepło się ubierzesz, kiedy przyjdzie zima.
Nasunął na głowę kaptur i wtulił głowę między ramiona, pogrążając się w ponurym milczeniu.
Skoro Gareth twierdzi, że to zimno...
Will, pełniłeś warty w zeszłym tygodniu.
Tak, panie.
Przecież nie było tygodnia, żeby nie wychodził na kilkanaście cholernych wart. Do czego on zmierzał?
Jaki był wtedy mur?
Wilgotny. Kapało.
Odpowiedział Will, marszcząc czoło. Teraz zrozumiał, o co chodzi rycerzowi.
Nie mogli zamarznąć, skoro mur płakał. Nie było jeszcze aż tak zimno.
Bystry chłopak. W zeszłym tygodniu mieliśmy trochę przymrozków, trochę też popadał śnieg, ale z pewnością nie nadeszły jeszcze mrozy, które by zabiły 8 dorosłych ludzi. Ludzi ubranych w skóry i futra, mających schronienie i możliwość rozpalenia ogniska. Will, zaprowadź nas tam. Chcę zobaczyć tych nieżywych na własne oczy.
Teraz już nie było rady. Został wydany rozkaz, a Honor nakazywał go wypełnić. Will jechał naprzedzie. Jego kudłaty, drobny wierzchowiec stąpał ostrożnie przez splątane zarośla. Poprzedniej nocy spadł niewielki śnieg i przykrył kamienie, korzenie i zagłębienia czyhające na nieostrożnych jeźdźców. Za nim podążał Sir Waymar Royce na swoim ogromnym, czarnym rumaku, który prychał niecierpliwie. Nie był to najlepszy koń na pościg, tylko kto powie o tym paniątku? Za nim jechał Garrett. Stary żołnierz mruczał do siebie pod nosem w czasie jazdy. Zapadał coraz większy zmrok. Bezchmurne niebo przybrało kolor ciemnej purpury, barwę starego siniaka, a potem zczerniało. Ukazały się pierwsze gwiazdy, półksiężyc. Źródła światła, które ucieszyły Willa.
Możemy jechać szybciej!
Powiedział Royce, kiedy ujrzeli całą tarczę księżyca.
Nie na tym koniu!
Odparł Will. Strach sprawiał, że stawał się zuchwały.
Może pojedziesz przodem, mój panie?
Sir Waymar Royce nie raczył odpowiedzieć. Gdzieś w głębi lasu rozległo się wycie wilka. Will zatrzymał konia pod wykrzywionym starym grabem i zsiadł z niego.
Dlaczego się zatrzymujesz?
Lepiej będzie, jeśli dalej pójdziemy pieszo. To już za tamtym wzgórzem.
Royce siedział przez chwilę nieruchomo, ze wzrokiem utkwionym w dal. Zimny wiatr zaszeptał w koronach drzew. Jego obszerne, czarne futro z soboli poruszyło się, jakby ożyło na moment.
Coś mi się tutaj nie podoba,
mruknął Garrett.
Niby co?
Nie czujesz? Posłuchaj ciemności.
Will domyślał się, o co chodzi Garrettowi. W ciągu 4 służby w nocnej straży nie bał się tak bardzo ani razu. Co to było?
Wiatr? Szeleszczące liście? Wilk? Garrett! Czego boisz się najbardziej?
Nie doczekawszy się odpowiedzi, Royce zsunął się zgrabnie z siodła. Przywiązał mocno wierzchowca do gałęzi zwieszającego się konaru z dala od pozostałych koni i wyciągnął z pochwy długi miecz. Na rękojeści zalśniły klejnoty, a promienie księżycowego blasku ześliznęły się po jego ostrzu. Wspaniały miecz wykuty w zamkowej kuźni, nowy, sądząc z wyglądu. Will podejrzewał, że jeszcze nigdy nikt nie zamachnął się nim w porywie gniewu.
Drzewa rosną tutaj bardzo gęsto. Twój miecz, panie, może się zaplątać. Lepszy będzie nóż.
Jeśli będę potrzebował rady, zwrócę się do ciebie. Garrett, zostań tutaj i pilnuj koni.
Garrett, zsiadając z konia, rzekł...
Zajmę się ogniskiem.
Jaki z ciebie stary głupiec. Jeśli w lesie czają się wrogowie, to ogień jest ostatnią rzeczą, jakiej nam trzeba.
Istnieją wrogowie, których można odpędzić ogniem. Niedźwiedzie, wilki i inne istoty.
Żadnego ognia.
Sir Waymar zacisnął usta. Kaptur skrywał twarz Garreda, lecz mimo to Will dostrzegł błysk w jego oczach, kiedy ten spojrzał na rycerza. Przez moment obawiał się, że starzec sięgnie po broń. Był to krótki, brzydki miecz z rękojeścią zniszczoną od potu i ostrzem wyszczerbionym od licznych walk. Lecz Will nie miał wątpliwości, co by się stało z paniątkiem, gdyby Garrett wyciągnął go z pochwy.
Żadnego ognia,
mruknął Garrett, wbijając wzrok w ziemię. Royce przyjął to za wystarczający dowód uległości i odwrócił się do Willa.
Prowadź!
Ruszyli przez zarośla, a potem w górę zbocza, aż dotarli na jego grzbiet, skąd wcześniej Will obserwował obcych, ukryty pod drzewem strażniczym. Ziemia pod cienką warstwą śniegu była wilgotna i śliska, pełna zdradliwych korzeni i kamieni. Will wspinał się bezszelestnie. Za to z tyłu dochodziło ciche pobrzękiwanie kolczugi młodego lorda, szelest liści i ściszone przekleństwa, kiedy gałęzie czepiały się jego miecza i futrzanego okrycia. Bez trudu odnalazł ogromne drzewo strażnicze, którego gałęzie zwieszały się prawie do samej ziemi. Will podczołgał się na brzuchu po śniegu i błocie i spojrzał na pustą polanę. Serce w jego piersi zamarło. Przez moment nie miał odwagi oddychać. Blask księżyca ukazywał wyraźnie całą scenę. Popiół w palenisku, przykryty śniegiem szałas, ogromny głaz i mały na wpół zamarznięty strumień. Nic się nie zmieniło. Zniknęły tylko ciała. Wszystkie.
Bogowie!
Usłyszał za sobą. Miecz przeciął gałąź, kiedy Sir Waymar Royce dotarł na grzbiet wzgórza. Stanął obok drzewa. Z mieczem w dłoni oraz wspływającym z ramion i łopoczącym na wietrze futrze tworzył niezwykle malowniczą postać, doskonale widoczną na tle rozgwieżdżonego nieba.
Na dół! Coś tu jest nie tak.
Royce nawet nie drgnął. Spojrzawszy na pustą polankę, roześmiał się.
Will, zdaje się, że twoi zmarli zwinęli obóz.
Will chciał mu odpowiedzieć, ale nie mógł wydobyć z siebie głosu. Nie potrafił znaleźć odpowiednich słów. To niemożliwe. Przesuwał wzrokiem po opuszczonym obozowisku i zatrzymał go na toporze. Ogromny berdysz o podwójnym ostrzu leżał dokładnie w tym samym miejscu, w którym go widział wcześniej. Bardzo cenna broń.
Wstawaj, Will! Tam nikogo nie ma! Przestań się chować po krzakach.
Will niechętnie wykonał rozkaz. Sir Waymar obrzucił go spojrzeniem pełnym dezaprobaty.
Nie mam zamiaru wracać do Czarnego Zamku z mojej pierwszej wyprawy jako pokonany. Znajdziemy tych ludzi.
Rozejrzał się dookoła.
Na drzewo, szybko. Szukaj ognia.
Will odwrócił się bez słowa. Nie było sensu się sprzeciwiać. Wiatr wiał coraz mocniej. Czuł jego przenikliwe zimno. Podszedł do ogromnego, szarozielonego drzewa i zaczął się na nie wspinać. Niebawem ręce miał lepkie od żywicy. Zniknął wśród igieł. Strach wypełniał mu żołądek niczym niestrawiony posiłek. Szeptem odmówił modlitwę do bezimiennych bogów lasu i wysunął z pochwy swój sztylet. Wspinał się, trzymając go w zębach. Smak zimnego żelaza w ustach dodał mu trochę otuchy. Nagle, z dołu, dobiegło wołanie młodego rycerza.
Kto tam?
Jego głos zabrzmiał niepewnie. Will zamarł w bezruchu, nasłuchując i wytężając wzrok. Las odpowiedział szelestem liści, szumem lodowatej wody strumienia, pochukiwaniem sowy. Inni nie wydali najmniejszego dźwięku. Kątem oka Will dostrzegł jakiś ruch. Blade postacie przemykające przez las. Odwrócił głowę i zdążył zauważyć w ciemności biały cień. Tylko przez krótką chwilę. Gałęzie drzew poruszyły się łagodnie, drapiąc się nawzajem drewnianymi palcami. Will otworzył usta, by ostrzec młodego rycerza, lecz słowa jakby zamarły w jego gardle. Może się mylił, może to był tylko ptak, odbicie na śniegu, gra księżycowego światła. Nie był pewien, co widział.
Will! Gdzie jesteś? Widzisz coś?
Obracał się powoli, zaniepokojony, z mieczem w dłoni. Pewnie już ich wyczuł, podobnie jak Will. Nikogo jednak nie było widać.
Odpowiedz mi! Dlaczego zrobiło się tak zimno?
Rzeczywiście, ogarnął ich straszny chłód. Will przycisnął twarz do pnia, drżąc. Czuł na policzku lepką i słodką żywicę. Z ciemności lasu wyłonił się cień. Stanął naprzeciwko Royce'a. Wysoki, chudy i twardy jak stare kości, o skórze białej jak mleko. Kiedy się poruszał, wydawało się, że jego zbroja zmienia kolor. W jednej chwili była biała jak śnieg, w następnej ciemna jak cień, upstrzona cętkami szarozielonej barwy drzew, które migotały nieustannie niczym światło księżyca na wodzie. Will usłyszał, jak Sir Waymar Royce wypuszcza z sykiem powietrze.
Nie zbliżaj się.
Rzucił ostrzegawczo młody rycerz. Jego głos załamał się jak głos chłopca. Odrzucił do tyłu poły czarnego futra, by uwolnić ramię i ujął miecz w obie dłonie. Wiatr zamarł. Panowało przenikliwe zimno. Inny bezszelestnie zrobił krok do przodu. Will dostrzegł w jego ręku miecz, jakiego jeszcze nigdy nie widział. Z pewnością nie został wykuty ze stali znanej człowiekowi. Niemal przezroczyste ostrze ożywało w blasku księżyca. Oglądany z boku, krystaliczny miecz pozostawał prawie niewidoczny. Wokół jego krawędzi igrało niebieskie migotanie, upiorny blask. Will wyczuwał, że miecz jest ostrzejszy od brzytwy. Sir Waymar stanął dzielnie do walki.
Zatem zatańcz ze mną.
Uniósł broń nad głowę. Jego dłonie drżały, może pod ciężarem oręża, a może z zimna. W tej chwili Will pomyślał, że młody rycerz nie jest już chłopcem, lecz mężczyzną, jednym z nocnej straży. Inny zatrzymał się. Will zobaczył jego oczy, niebieskie, lecz niebieskie taką głębią, jakiej nie znajdzie się w oczach ludzkiej istoty. Ich błękit płonął niczym lód. Oczy innego spoczęły na uniesionym w górę drżącym mieczu. Obserwowały ślizgające się po nim zimne światło księżyca. W Willa wstąpiła otucha, lecz tylko na krótką chwilę. Wynurzali się z ciemności bezszelestnie. Najpierw dwóch, potem trzech, czterech, pięciu. Być może Sir Waymar poczuł towarzyszący im chłód, lecz nie widział ich, nie słyszał. Will powinien ostrzec dowódcę. To było jego obowiązkiem i jego wyrokiem, gdyby go spełnił. Zadrżał i przywarł mocniej do drzewa. Blady miecz przeciął powietrze. Stalowe ostrze Sir Waymara wyszło mu naprzeciw. Spotkały się, lecz nie rozległ się dźwięk uderzenia metalu o metal. Jedynie ledwie słyszalny, wysoki odgłos podobny do przepełnionego bólem krzyku zwierzęcia. Royce odparował cios, potem następny i odskoczył w tył. Kolejne cięcia i znowu musiał się wycofać. Postacie z tyłu stały nieruchomo i przyglądały się, pozbawione twarzy, milczące, a ich migocące zbroje sprawiały, że pozostawały prawie niewidoczne. Czekały. Pojedynek toczył się nieprzerwanie i miecze nacierały na siebie co chwilę. Will zaś miał ochotę zatkać uszy za każdym razem, kiedy rozlegał się dziwny, zawodzący zgrzyt. Teraz Sir Waymar dyszał ciężko, wyczerpany, a pot z jego czoła parował w blasku księżyca. Ostrze jego miecza pokrywał szron. Inny tańczył ze swoim jasno-niebieskim promieniem. Wreszcie Royce zasłonił się o sekundę za późno. Blade ostrze przedarło się przez kolczugę pod jego ramieniem. Młody lord krzyknął z bólu. Z pomiędzy pierścieni kolczugi wypłynęła krew. Parowała w zimnym powietrzu, a jej czerwone krople wydawały się czerwone jak ogień, kiedy dotykały śniegu. Sir Waymar potarł dłonią swój bok. Rękawica z kreciej skóry ociekała krwią. Inny powiedział coś w obcym języku, nieznanym Willowi. Jego głos zabrzmiał jak trzask lodu na jeziorze. Niewątpliwie była to jakaś drwina. Sir Waymar poczuł przypływ wściekłości.
Roberta!
Zawołał i skoczył do przodu. Uniósłszy pokryty szronem miecz, zadał cios z boku. Inny zasłonił się niedbałym ruchem. Kiedy oba miecze spotkały się, stalowe ostrze pękło. Nocną ciszę rozdarł przeraźliwy krzyk, spotęgowany echem, a długi miecz rozsypał się na setki kawałków, które leciały niczym deszcz igieł. Krzycząc okropnie, Royce opadł na kolana i zakrył oczy. Krew tryskała z pomiędzy jego palców. Przyglądający się podeszli bliżej, jakby na dany znak. W śmiertelnej ciszy miecze wznosiły się i opadały. Zimna rzeź. Blade ostrza przechodziły przez kolczugę, jakby to był jedwab. Will zamknął oczy. Z dołu dochodziły głosy i śmiech, ostry jak sople lodu. Kiedy po długim czasie odważył się wreszcie otworzyć oczy, na polanie nie było nikogo. Wciąż siedział na drzewie, bojąc się oddychać, a księżyc przemykał powoli po czarnym niebie. Wreszcie zdrętwiały, zszedł na ziemię. Ciało Royce'a spoczywało na śniegu, twarzą do ziemi, z jednym ramieniem odrzuconym w bok. Na jego grubym, czarnym futrze z soboli widniały liczne przecięcia. Kiedy tak leżał, widać było wyraźnie, jaki był młody, zaledwie chłopiec. Nieopodal znalazł to, co zostało z miecza. kawałek metalu rozerwany i skręcony niczym drzewo uderzone piorunem. Przyklęknął, rozglądając się ostrożnie i podniósł metal. To będzie jego dowód. Gareth wszystko zrozumie, a jeśli nie on, to ten stary niedźwiedź, Mormont i Maester Aemon. Czy Gareth czeka jeszcze przy koniach? Musi się śpieszyć. Podniósł się. Nad nim stał Sir Waymar Royce. Z jego wspaniałej szaty pozostały strzępy, tak samo jak z twarzy. Odłamek miecza przebił mu lewe oko. Prawe było nadal otwarte. Jego źrenica płonęła niebieskim blaskiem. Oko patrzyło. Will wypuścił z dłoni okruch metalu, zamknął oczy i zaczął się modlić. Długie, zgrabne palce musnęły jego policzek i zacisnęły się na jego gardle. Schowane były w rękawicach z delikatnej, kreciej skórki, lepkiej od krwi, lecz przeraźliwie zimnej.